Niechaj będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się, że po trochę dłuższej przerwie mogę ponownie stanąć przed wami i dzielić się Słowem Bożym. To jest zawsze zaszczyt i przywilej. Cieszę się tym bardziej, że będę miał tą sposobność nie tylko dzisiaj, ale również i w przyszłym tygodniu. Te dwa nauczania, które mamy przed sobą, nazwałem sobie tak roboczo płonące lampy. Chciałbym, byśmy przez te dwie niedziele porozmawiali o roli Ducha Świętego w naszym życiu. Chciałbym, byśmy dziś w szczególności zastanowili się, co to znaczy być pełnym Ducha Świętego. Co Paweł miał na myśli w liście do Efezjan, mówiąc: dbajcie o to, abyście byli ciągle napełniani Duchem Świętym. A za tydzień chciałbym, byśmy przyjrzeli się wymiarowi wiecznemu, jakie ma znaczenie bycie pełnym Ducha Świętego w wymiarze wiecznym. Spojrzymy na podobieństwo o 10 pannach. I by nie robić już jakby zbędnych wstępów, przejdźmy od razu do 3 Księgi Mojżeszowej, do 24 rozdziału. Będę czytał od 1 wersetu. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: nakaż synom izraelskim, aby ci przynieśli do świecznika czystego, wytłoczonego z oliwek oleju, aby można było nieustannie palić lampę. Na zewnątrz zasłony skrzyni świadectwa w namiocie zgromadzenia będzie ją Aaron przygotowywał, aby świeciła od wieczora do rana nieustannie. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń. Ustawi te lampy na szczerozłotym świeczniku, aby świeciły przed Panem nieustannie. Ten fragment, który przeczytaliśmy, dotyczy szerszej części nakazów, przepisów dotyczących, jak ma być zorganizowany namiot zgromadzenia. A dokładnie ten fragment mówi o tym, gdzie ma znajdować się mają lampy ustawione na świeczniku, tuż przed zasłoną, która oddzielała miejsce najświętsze. By zrozumieć znaczenie tych lamp, tego świecznika tam postawionego, musimy wiedzieć, że olej, oliwa w Biblii bardzo często odnosi się do Ducha Świętego. A więc ta lampa, te lampy postawione na świeczniku symbolizowały obecność Ducha Świętego w namiocie zgromadzenia. Naród wybrany, naród izraelski był zobowiązany do tego, by wytłaczać oliwę i dostarczać ją, aby ta lampa płonęła nieustannie. Dziś my, żyjący w Nowym Testamencie, od dnia Pięćdziesiątnicy, od tego momentu, kiedy Duch Święty został nam dany, kiedy Duch Święty spoczął na apostołach, kiedy zostaliśmy napełnieni tą Duchem Świętym, od tego momentu to Duch Święty mieszka w nas. Bóg zamieszkał w nas. To używając języka nowotestamentowego, to Bóg nie mieszka w kościołach, w budynkach, ale każdy z nas, ja i ty, jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. My jesteśmy zobligowani do tego, by świecić nieustannie, by nasze lampy płonęły nieustannie. Ale by to się działo, to musimy dostarczać ciągłej oliwy do naszej lampy. W Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, czytamy takie słowa: wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Każdy z nas, absolutnie każdy, jest zobowiązany do tego, by świecić. Im mroczniejszy jest świat, im ciemniej jest na tym świecie, tym każda lampa, która jest zapalona, która świeci, jest tym magnesem, który przyciąga w mroku ludzi, którzy, nie wiedząc nawet czemu, zbliżają się do tego światła, podchodzą, zbliżają się do Boga. Bo my jesteśmy zobligowani do tego, by nasze lampy płonęły, a nie były wyłączone. Lampa nie została stworzona po to, by być ozdobą, Ale lampa została stworzona po to, by świecić bardzo wyraźnie. Zanim odpowiemy sobie na pytanie, jaka jest rola Ducha Świętego w naszym życiu, co Paweł mówi w liście do Efezjan, abyśmy byli pełni Ducha, czy też tak jak powiedziałem, w innym tłumaczeniu jest mowa, abyśmy dbali o to, aby się ciągle napełniać Duchem Świętym, to musimy sobie wcześniej odpowiedzieć na bardzo kilka kluczowych kwestii, które będą takim wprowadzeniem do tych dwóch moich, tego co będę mówił dzisiaj w drugiej części i tym co będę mówił za tydzień. Bez właściwego zrozumienia, kim jest Duch Święty, po co Duch Święty został nam dany, co to znaczy być napełniony Duchem Świętym i jak zostać napełnionym Duchem Świętym, bez zrozumienia tego tematu nie jesteśmy po prostu w stanie pójść dalej. Ale przede wszystkim bez zrozumienia, jaka jest rola Ducha Świętego i kim On jest. A więc po pierwsze, kim jest Duch Święty? Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy, jest trzecią osobą Pana Boga. Jest równy względem Ojca i jest równy względem Syna. W żadnym stopniu nie jest mniejszy, tak jakby to niektórzy chcieli widzieć, ale jest równy, to jest bardzo, ale to bardzo istotne. Duch Święty jest Bogiem i zasługuje na tą samą cześć, co Ojciec i zasługuje na tą samą cześć, co Syn. Nie powinniśmy uważać, że Duch Święty ma jakąś mniejsze znaczenie. Niektórzy chcieliby widzieć, tak postrzegają Ducha Świętego, jakby miał rolę służalczą względem Ojca i Syna. Ale tak nie jest. Chociażby jednym z takich dobrych fragmentów słowa, które pokazują, że Duch Święty jest Bogiem, jest fragment z piątego rozdziału Dziejów Apostolskich. Jest tam taka historia o Ananiaszu i Safirze. I Ananiasz i Safira sprzedali swoją posiadłość i przenieśli pieniądze zebrane do stóp apostołów. I czytamy tam takie słowa, które Piotr powiedział do Ananiasza. Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? A kawałek dalej czytamy, nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, dla Piotra wpierw mówi, dlaczego oszukałeś Ducha Świętego, a po chwili mówi, okłamałeś Boga. Więc skoro Piotr tak to widział, to widać ewidentnie, że stawia znak równości między Duchem Świętym a Bogiem. Kolejną rzeczą jest to, co musimy wiedzieć i zrozumieć, to jest to, że Duch Święty, chociażby to, co potwierdza, że Duch Święty jest Bogiem, jest to, że On jest nie został zrodzony, ani nie został stworzony. Już od pierwszych fragmentów Słowa Bożego, już w Księdze Rodzaju, w 26 wersecie czytamy takie zdanie. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Tam jest liczba mnoga. Tam nie ma, Bóg nie mówi, uczynię człowieka podobnego do siebie, tylko mówi podobnego do nas. Ale idźmy dalej. I to jest kluczowe. Duch Święty nie jest jakąś bezosobową siłą. Duch Święty jest osobą. Taką jak Bóg Ojciec i taką jak Syn. A zatem jest On kimś, z kim możemy mieć osobistą więź. Z kim możemy rozmawiać, do kogo powinniśmy się modlić. Jeśli tego nie zrozumiemy, to nie będziesz potrafił zrozumieć, dlaczego kluczowe jest rozumienie, że w tobie nie istnieje jakaś siła, energia, którą, nie wiem, Bóg dał, tylko żyje w tobie żywy Bóg w postaci Ducha Chrystusowego. Jednym z takich fragmentów słowa, które dobitnie oddają, że Duch ma cechy osobowościowe, podam tylko cztery. Jest mowa o tym, że często, że Duch mówi, Duch naucza, Duch prowadzi, czy też Duch czuje, czyli ma emocje. W 1 Tymoteusza 4,1 czytamy, że Duch mówi. Czytamy takie słowa. Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary. A więc widzimy, że ma cechy osobowościowe. W innym miejscu jest mowa, że Duch naucza. W 1 Koryntian 2,13 głosimy to nie w uczonych słowach, pisał Paweł, w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza kto? Duch, a więc Duch również potrafi nauczać. Duch prowadzi, czytamy w Rzymian 8,14, ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A więc widzimy, że Duch jest Bogiem, który żyje w nas, który również nas prowadzi, kieruje naszymi krokami. Kiedy Mu oddajemy siebie do prowadzenia, On jest tym, który kieruje naszymi krokami tam, gdzie chce, abyśmy szli, tak jak i powołuje nas do rzeczy, które ma dla nas. I ostatnią taką cechą osobowościową Boga, którą sobie zapisałem, jest Duch ma emocje, Duch czuje. Paweł przedstawia Ducha jako tego, który posiada emocje. Właśnie w Efezjan 4:30 mówi, tak czytamy takie słowa, że stwierdza, że Ducha można zasmucić. Mówi, nie zasmucajcie Ducha Bożego. A więc jeśli Duch Święty, Ducha Świętego można zasmucić, to znaczy, że On nie jest żadną energią. On czuje, tak jak Ty, tak jak ja, tak jak Jezus. Musimy to zrozumieć, kochani, bo bez tego nie zrozumiemy, po co Duch Święty został nam dany i dla kogo tak naprawdę nosimy w sobie. A więc odpowiedzmy sobie jeszcze drogą wstępu, po co Duch Święty został nam dany. Aby zrozumieć jeszcze lepiej, na czym polega rola Ducha Świętego w naszym życiu, zwróćmy uwagę na sytuację i postawę apostołów przed i po zesłaniu Ducha Świętego. Przez 3 lata przebywali z Jezusem. Przez 3 lata byli świadkami niesamowitych cudów Jego życia, tym jak w niesamowity sposób w ogóle uzdrawiał, czynił cuda. Mieli najlepszego nauczyciela, jaki chodził kiedykolwiek po ziemi. A jednak Ewangelia wielokrotnie stwierdza, że byli uczniami niepojętymi. Coś było ciągle z nimi nie tak. Oni ciągle czegoś nie rozumieli, ciągle byli jacyś tacy. Jezus Chrystus często wyrzuca im brak zrozumienia. Pojawia się wśród nich zazdrość, ludzkie ambicje, czasami ogarnia ich lęk. Chrystus jednak z całą miłością znosi ich z tymi wszystkimi ich brakami, słabościami. Wie o tym, że Go opuszczą w chwili, kiedy będzie Jego męka i śmierć. Zapowiada Piotrowi, że się Go 3-krotnie wyprze. Ewidentnie było widać, że brak im było czegoś, co mogłoby z nich uczynić pojętnych uczniów. I Chrystus, doskonale wiedząc o tym, zapowiada, że kiedy On odejdzie, ześle im Ducha Świętego, Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który wprowadzi ich we wszelką prawdę. I w Dniu Pięćdziesiątnicy wiemy, że ta obietnica Ojca się spełnia, że Duch Święty spoczywa, oni w Dniu Pięćdziesiątnicy zostali napełnieni Duchem Świętym i odtąd ich życie zmieniło się absolutnie radykalnie. Ta grupa 12, czy właściwie 11, bo Judasza już nie było, ta grupa 12, czy tam 11 chłopców, chłopaków, którzy gdzieś się kitrali po krzakach, po domach, nagle zrobiło totalną rewoltę. Z chłopaków stali się 100-procentowymi mężczyznami, którzy przestali się bać, którzy przestali się lękać, ale z mocą poszli na koniec świata, który wcześniej znali i nie bali się, by oddać swoje życie za prawdę Ewangelii. To samo widzimy w życiu Jezusa. By zrozumieć, po co Duch Święty został nam dany, to musimy też przyjrzeć się temu, co się dzieje, kiedy Jezus przychodzi nad rzekę Jordan. Przez 30 lat właściwie Go nie było widać na kartach. Nagle pojawia się, daje się ochrzcić, po czym spoczywa na Nim Duch Święty i czytamy, że od tego momentu On na Nim pozostaje, jest prowadzony na miejsce pustynne. Tam Duch Święty Go, czytamy, że On Go prowadzi na to miejsce pustynne. Przez 40 dni On tam jest kuszony, pości, po czym wychodzi z pustyni już nie pełen Ducha Świętego, ale wychodzi pełen mocy Ducha Świętego. Widzimy potężną przemianę. Widzimy, że od tego momentu rozpoczyna się najbardziej spektakularna służba, jaką świat widział. I gdyby spisać wszystkie cuda, które Jezus czynił, to żadne, wszystkie księgi tego świata by tego po prostu nie pomieściły. A więc odpowiadając sobie na pytanie, po co nam jest Duch Święty, On jest nam dany po to, by nas przygotować, by nas prowadzić, byśmy byli zdolni do zwycięskiego życia, byśmy byli uzdolnieni do tego, by prowadzić święte, czyste życie, ale też po to, by nas przygotować do posługi, którą ma dla nas. Idąc dalej, co to znaczy być napełniony Duchem Świętym? Jak sama nazwa wskazuje, chrzest w Duchu Świętym jest też jest napełnieniem, czy też wlaniem Ducha Świętego w istotę człowieka. To jest ten moment, kiedy Bóg dostarcza nam, można by było powiedzieć, paliwa, dostarcza nam no tak, paliwa można powiedzieć do naszych lamp. Uzdania nas do świętego i czystego życia, byśmy mogli świecić i by nasze życie oddawało Bogu chwałę, by nas wyposażyć, tak jak powiedziałem wcześniej, do powołania, które ma nad nami i udziela też właśnie poprzez to wlanie Ducha Świętego, udziela również różnorakich darów Ducha Świętego, czy też owoców Ducha Świętego. Chrzest tak naprawdę Duchem Świętym jest tylko i wyłącznie techniczną nazwą i w Biblii takie stwierdzenie w Grece nie pada. Myśmy to tak technicznie sobie nazwali, natomiast Biblia wielokrotnie mówi o innych synonimicznych słowach, które oddają chrzest w Duchu Świętym. Czytamy o zanurzeniu w Duchu Świętym, o darze Ducha Świętego, o obietnicy Ducha Świętego, o napełnieniu Duchem Świętym, zapieczętowanie Duchem Świętym, czy też namaszczenie Duchem Świętym. Każde z tych określeń odnosi się do jakiejś formy chrztu w Duchu Świętym. Dobrze. W jaki sposób chrzest w Duchu Świętym daje o sobie znać? To bardzo ważne. Przede wszystkim poprzez wzbudzoną w człowieku świadomość, która bardzo często jest wyrażana również w modlitwie, że jesteśmy dziećmi Boga. To jest to przekonanie, które często z wdzięcznością to nie jesteś w stanie wzbudzić w sobie tej radości, tego poczucia, że jesteś dzieckiem króla, że jesteś synem samego króla, że jesteś zapieczętowany i nic nie jest cię w stanie wyrwać z jego ręki. To po prostu, jeśli Duch Święty, jeśli go nie masz w sobie, to nie będziesz płynął w tej wdzięczności. Kolejnym takim znakiem chrztu w Duchu Świętym to są owoce Ducha Świętego, czyli dokładnie to, co Paweł w liście do Galacjan wymienia jako miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność. To nie oznacza, że w momencie, kiedy zostajesz napełniony Duchem Świętym, nagle tego samego dnia, buch, cały pakiet dostajesz i po prostu jesteś oazą cierpliwości, radości, miłości, masz ciągłe banana na buzi. Nie. To jest ten moment, kiedy Duch Święty przychodzi i stopniowo, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, tych owoców w twoim życiu po prostu będzie przybywało. Rozpoczyna się proces przemiany nas samych. Jednym z pierwszych objawów Ducha Świętego w moim życiu, które zauważyłem błyskawicznie, był pokój, którego nigdy wcześniej nie miałem. Ilekroć pomyślałem o tym, co będzie ze mną po drugiej stronie. Ilekroć myślałem o tym, że mógłbym kiedyś, co będzie, kiedy spotkam się z Bogiem, to przyznam szczerze, dziś drżałem na myśl o tym momencie. Ale w momencie, kiedy oddałem życie Jezusowi, kiedy zostałem namaszczony Duchem Świętym, przyszedł ponadnaturalny pokój, który trwa do dziś. Kolejnym symptomem i znakiem ochrzczenia w Duchu Świętym jest dary duchowe, o których czytamy w liście do Koryntian, czy też w liście do Rzymian. I chciałem tu wyjaśnić, zanim powiem o darach duchowych, pewne niestety kłamstwa, które dziś się wkradają w kręgach ewangelicznych chrześcijan, które pokutują i powodują, że wielu chrześcijan czuje się chrześcijanami drugiej czy też trzeciej kategorii. I sam stałem się ofiarą kiedyś dokładnie tego myślenia, które gdzieś przyszło, podejrzewam najprawdopodobniej z kręgów kościołów charyzmatycznych. Nieprawdą jest, że pierwszym oznakiem chrztu w Duchu Świętym jest to, że zaczniesz modlić się na językach. Niestety to kłamstwo, które ludzie dziś rozsiewają, że jeśli nie modlisz się na językach, to znaczy, że na pewno Duch Święty cię nie wypełnił, czyni takie spustoszenia w głowach ludzi, że ludzie później biegają po kościołach, proszą, by różni ludzie wkładali na nich ręce, bo większą nadzieję pokładają w człowieku, w tym czy w innym pastorze, a nie w samym Bogu. Jeśli ktoś ci mówi, mówię to z absolutną świadomością tego, co wymówię w tej chwili, jeśli ktoś ci mówi, że warunkiem koniecznym do tego, że oznaką pierwszą będzie to, że zaczniesz modlić się na językach, to on mówi chyba o własnym doświadczeniu lub o własnych doświadczeniach, a nie o tym, co mówi Słowo Boże. A Słowo Boże wyraźnie mówi, i Paweł wyraźnie o tym mówi w liście do Koryntian, że nie każdy mówi, nie modli się na językach. Jeśli masz kogoś takiego, przyprowadź go do mnie, z chętnością z nim usiądę i porozmawiamy w kontekście tego, co mówi Boże Słowo, a nie to, co mówi jego doświadczenie. Jeśli by tak było, że byłoby to konieczne, to chciałem wam powiedzieć, jestem pierwszy, który nie powinien tutaj stać. Chcielibyście, aby pastor czy kaznodzieja nie był namaszczony Duchem Świętym? Bo jeśli, bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że człowiek stojący tu z przodu, jakikolwiek lider, pastor, kaznodzieja, nie wyobrażam sobie, żeby mógł stać i nie był namaszczony Duchem Świętym, bo to by znaczyło, że on mówi od siebie i mówi z ciała. Bo w tym momencie to pastor powinien mnie tutaj zdjąć, bo ja nie mam tego daru. Ludzie chodzą, szukają od kościoła do kościoła. Sam się dałem wkręcić w to. Nawet nie wiedziałem, bo kiedy byłem chrzczony, później za chwilę o tym powiemy, to ja nawet nie miałem świadomości, że o mnie się modlono chrzest w Duchu Świętym. Różni ludzie, Boży ludzie, pomazańcy Boży modlili się nade mną, bo nie wiedziałem, co jest ze mną nie tak. Bo mi wciskano tą głupotę do głowy, że pierwszym objawem powinien być to, że będę modlił się na językach. Więc jeśli tak jest, jeśli ktoś tak z was myśli, to ja właściwie od dzisiaj nie powinienem głosić, właściwie pastor powinien mnie stąd zdjąć. I ostatnia rzecz, która daje jedną z objawów chrztu w Duchu Świętym, jest to zdolność do życia według Bożej woli. To jest ten moment, kiedy Duch Święty cię uzdalnia do tego, by wypełniać Boże powołanie, do tego, by żyć świętym, czystym życiem. Czytamy chociażby o tym w Księdze Ezechiela. Bóg wymienia twoje serce. Serce kamienne zamienia na serce mięsiste. Dobrze, już kończąc ten wstęp, powoli chciałem jeszcze, byśmy odpowiedzieli, jak zostać napełniony Duchem Świętym. I odpowiem ustami apostoła Piotra z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Czytamy tam takie słowa, że Piotr pod koniec swojego najbardziej, chyba największych płomiennych kazań, jakie wygłosił, gdzie nawróciło się 3000 dusz, Piotr mówi tak, kończy: opamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich z was Pan Bóg powoła. Piotr wymienia bardzo konkretną kolejność. Jest wpierw opamiętanie, czyli ten moment, kiedy jakby odwracasz się o 180 stopni od swojego starego życia, robisz nawrót, oddajesz swoje życie Jezusowi. Drugim krokiem Piotr mówi, musisz dać się ochrzcić w imieniu Jezusa, czyli to, co nazywamy chrztem wodnym. I trzecią rzeczą, dopiero trzecią rzeczą jest dar Ducha Świętego. Oczywiście w Biblii znajdujemy przypadek Korneliusza, który został ochrzczony Duchem Świętym, zanim został ochrzczony chrztem w imieniu Jezusa, ale to jest wyjątkowa sytuacja i nie należy jej wyrywać z kontekstu. Piotr potrzebował najprawdopodobniej potwierdzenia, ponieważ Korneliusz był pierwszym Żydem, czyli pierwszym poganinem, który został namaszczony Duchem Świętym i Piotr musiał, jakby było to dla niego potwierdzeniem tego, co Bóg pragnął dla pogan, dla nas samych. A więc widzimy konkretną kolejność. I dokładnie tą samą kolejność możecie zobaczyć również w kościołach ewangelicznych. Dobrze, będę może mówił o naszym kościele, bo nie chcę wypowiadać się za wszystkie. Dokładnie tak to wygląda u nas, kiedy doświadczasz nowego narodzenia, kiedy przychodzisz, prosisz, zapisujesz się na chrzest. Zaraz po chrzcie wodnym starsi, pastor nakładają ręce na ciebie. Ci z was, co uczestniczyliście w chrzcie, czy sami, czy byliście, pastor nakłada dłonie. Dokładnie to samo, co robił Piotr, co robił Paweł i modlą się o napełnienie Duchem Świętym. Chrzest Duchu Świętym, tak jak czytamy, jest obietnicą absolutnie dla każdego człowieka. Piotr powiedział, obietnica ta bowiem się odnosi do was i do dzieci waszych. Tam właściwie słowo dzieci jest źle, powinno być generacje czy też pokolenia. A więc widzimy, że to się odnosi do wszystkich ludzi. To nie jest tak, że chrzest w Duchu Świętym jest dla pastora, dla liderów, dla jakiejś wybranej grupy uprzywilejowanych ludzi. Jest dla ciebie, dla mnie, dla każdego. W Nowym Testamencie nie ma ani jednego przykładu, ani jednego, w którym ktoś pragnąłby zostać napełnionym Duchem Świętym, lecz nie został, chyba że miał właściwe, była taka historia, że ktoś miał właściwie złe motywacje do tego i chciał to zrobić dla zysku. Kończąc już ten przydługi wstęp, ale musiałem go zrobić, bo nie byśmy mieli trudność ze zrozumieniem tego, co będziemy mówili dalej. Za tydzień również. Skoro widzimy, że chrzest w Duchu Świętym jest darem dla każdego wierzącego od Boga, który ma na celu nas wypełnić, dostarczyć nam paliwa do naszych lamp, aby nasze lampy mogły płonąć. Dlaczego wobec tego Paweł w liście do Efezjan mówi: bądźcie pełni ducha, czy też tak czytamy w Nowym Przymierzu, dbajcie o to, aby Duch Święty mógł was napełniać. Przecież Duch Święty jest darem. Przecież Duch Święty jest czymś, co my nie jesteśmy w stanie, tak? No bo mówimy o darze Ducha Świętego, o napełnieniu Duchem Świętym. Paweł mówi, dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. By zrozumieć, dlaczego Paweł mówi te słowa, to musimy zrozumieć, co się dzieje w Efezie. A Paweł napisał ten list do ludzi w Efezie, aby im przypomnieć o zasadach życia w Chrystusie, aby przypomnieć im również o naturze i roli Kościoła, ale nade wszystko, aby przypomnieć im, że skutkiem uprzedniej duchowej przemiany powinno być nowe życie. By powinno być nowe życie i nowa jakość życia w Jezusie Chrystusie. Paweł nie napisał tego listu do ludzi ze świata, do ludzi niewierzących, ale napisał ten list do ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Już w 13 wersecie czytamy takie słowa. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Paweł przypomina na początku tego listu coś, co się wydarzyło kilka lat wcześniej. A to, co się wydarzyło kilka lat wcześniej, możemy znaleźć w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich. Paweł przychodzi do Efezu, spotyka grupę ludzi, uczniów tam jest napisane i widzi, że coś z nimi jest nie halo. Coś z nimi jest nie tak. Oni jacyś tacy niemrawi byli, jacyś w ogóle... Więc zadaje im Paweł pytanie, a wyście w ogóle zostali napełnieni Duchem Świętym? W Dziejach Apostolskich ten fragment jest. Paweł ich pyta, czy oni w ogóle zostali napełnieni Duchem. Otrzymaliście Ducha Świętego, tak ich pyta. Oni mówią, ale my nawet nie wiemy, co to jest. Więc on zaczyna im głosić, mówi, że zapytają, jakim wyście chrztem zostali w takim układzie ochrzczeni. Oni mówią, chrztem Janowym. Więc on mówi, Jan chrzcił chrztem opamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, czyli po Jezusie, o Jezusie. Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa, a gdy włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i zaczęli mówić językami i prorokowali. A więc Paweł im przypomina na początku listu, Efezjanie, przecież wyście zostali zapieczętowani Duchem Świętym. I to same słowa przypomina w Efezjan 4:30 i mówi, nie zasmucajcie teraz Ducha Bożego, który jest w was. Ale on te słowa o niezasmucaniu Ducha Bożego mówi w kontekście złych, niewłaściwych relacji, jakie są, dzieją się w Efezie. Ci ludzie, pomimo tego, że tak jak kiedyś byli wolni niemrawi i musiał przyjść na nich Duch Święty, mija parę lat, a oni znowu zaczynają żyć starym życiem. Więc Paweł do nich mówi, słuchajcie, nie zasmucajcie Ducha Bożego, który jest w was, przestańcie tak żyć. Wymienia takie rzeczy, patrząc na niewłaściwe ich relacje. Mówi, odrzućcie kłamstwo. Nie gniewajcie się nawzajem. Nie dawajcie diabłu przystępu. To są fragmenty od 4:25, lecę. Kto kradnie, przestańcie kraść. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. I tak dalej. Mówi, nie zasmucajcie Bożego Ducha. Mówi o gniewie. Mówi o goryczy, o zapalczywości, która w nich była. Mówi, co jest? Nie możecie tego robić. I dalej już czytamy w Efezjan od 5 rozdziału do 15 mówi, baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, a rozumiejcie, jaka jest wola Pańska i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. Bądźcie pełni Ducha, czy też jak w innym tłumaczeniu, dbajcie o to, abyście byli stale napełniani Duchem Świętym. W ogóle ciekawy myk robi Paweł w tym liście, bo zestawia bycie pełnym Ducha z piciem wina. Ciekawe dlaczego. Nie wiem, czy się zastanawialiście kiedyś nad tym. Po co ludzie piją wino? Może żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba się zastanowić, po co ludzie piją wino? Wiecie, w tamtych czasach wino było takim trunkiem jak dzisiaj woda. Wino się piło właściwie było bardzo mocno rozcieńczone, to nie była ta moc, co jest dzisiaj, piło się go dużo. Ale widać ewidentnie, że Efezjanie lubili sobie palnąć troszkę więcej. I Paweł do nich mówi, przestańcie tyle wina żłopać. Ludzie piją wino, bo co chcą zrobić? Rozweselić się, nie wiem, zapomnieć o codzienności, szukają radości w tym. Tylko wszyscy wiedzą, że picie wina, używek czy jakiegokolwiek innego alkoholu to jest tymczasowe. Obudzisz się rano i będziesz dalej sponiewierany tak jak byłeś. I dalej będzie ten sam smutek i ten sam problem, który miałeś. Nic się w twoim życiu nie zmieni. Albo obudzisz się z jeszcze większym kacem, bo jak Paweł pisze, picie wina powoduje co? Rozwiązłość. Więc jeszcze nie wiadomo, co głupiego zrobisz, jak się nachlejesz. Więc Paweł mówi innymi słowy. Wiecie, co mówi Paweł? Paweł mówi dokładnie, przestańcie szukać radości w miejscu, gdzie go nie znajdziecie. Przestańcie szukać swojej radości, nie wiem, chwili zapomnienia w tym, co nie da wam radości. Szukajcie go raczej w duchu, napełniajcie się duchem, bądźcie pełni ducha. Dlaczego w takim układzie Paweł to mówi? Bo Paweł doskonale wiedział. Paweł doskonale wiedział, że paliwo raz zatankowane nie wystarczy na całe życie. Paweł doskonale wiedział, patrząc po życiu Efezjan, i to samo można zobaczyć w wielu kościołach, to, że ludzie są napełniani Duchem Świętym, to nie wystarczy, że już będziesz do końca życia mógł jechać na tym paliwie. Nie wystarczy, że przeżyłeś napełnienie Duchem Świętym, że coś się wydarzyło, że fruwałeś nad, nie wiem, przez rok, pół roku, bo coś przeżyłeś z Panem Bogiem i że to cię już poprowadzi do ostatnich twoich dni. Nie wystarczy raz wlać paliwa do lampy, by ona świeciła, ale musisz regularnie dostarczać tego paliwa. Tak jak wlewasz paliwo do samochodu. Ja jak wlewam, nie wiem jak u was, może u was jest perpetuum mobile, ale ja jak wlewam paliwo, to przyjadę 600 kilometrów i... Zgadzał kiedyś samochód w trakcie jazdy? Trudne doświadczenie. Wiecie, ilu chrześcijanom brakuje paliwa? To jest straszne, jak wielu z nas jedzie z Panem Bogiem i nagle to zwalnia i później jest... Tragedie zaczynają się dziać. Odejścia z kościołów, bo Pan Bóg, nie wiem, zaczynają się żale do Pana Boga. Paweł doskonale wiedział, że paliwo w lampach trzeba stale i stale uzupełniać. Dlatego też Paweł w liście do Filipian, czytamy chyba w liście do Filipian, mówił, ducha nie gaście. Wow. Ducha nie gaście, czyli ducha można zgaść. Wiesz w jaki sposób? Czy wiesz, bracie i siostro, w jaki sposób możesz zgasić ducha? Nie robiąc po prostu nic. Leżeć sobie jak dyzio na zielonej łące i nie robiąc nic. To wystarczy, zgasić ducha. Wobec tego, jak to uczynić? Jak napełniać swoją lampę? Jak być nieustannie pełnym Ducha Świętego? Paweł przychodzi, mówiąc to od razu z odpowiedzią. Ja przez wiele lat, przyznam wam szczerze, nie dostrzegałem tej nie zauważałem, jakby, że Paweł od razu daje wyjaśnienie. Sam przez wiele lat funkcjonowałem, nie rozumiejąc, że ja trochę w nieświadomy sposób to robię i się napełniam. Paweł mówi tak, nie upijajcie się winem, czytam od 5:18, Efezjan. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Uwaga. I przychodzi z odpowiedzią jak? Rozmawiając ze sobą przez psalmy i hymny, pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co robi Paweł? Czy Pawłowi chodzi o to, byśmy ciągle, nie wiem, chodzili, nucili, byśmy ciągle, nie wiem, śpiewali 24 na dobę i, nie wiem, byli chodzącym radiem uwielbieniowym? Tak i nie, ale może powiem inaczej. Musimy zrozumieć kontekst, w jakim Paweł to mówi. Paweł to mówi do pierwszego kościoła, który nie miał, tak jak my, w domach Biblii. Jeśli chcieli posłuchać Bożego Słowa, musieli pójść do synagogi. Musieli posłuchać fragmentów Starego Testamentu, psalmów. Oni nie mieli tak jak my, ja w ogóle źle mówię, u nas, czy ktoś nie ma Biblii? Ja może zapytam inaczej, czy ktoś nie ma trzech Biblii? Oni ich nie mieli. Jedynym sposobem napełniania się ciągle Duchem Świętym w tamtym czasie to było albo pójść do synagogi, albo mieć relacje z ludźmi wierzącymi, rozmawiać ze sobą o Bożym Słowie, napełniać się tym Bożym Słowem, nie wiem, spotykać się z ludźmi wierzącymi, nucić sobie te pieśni, które słyszeli w synagogach. To było coś, co dostarczało im ciągłego paliwa i Paweł dlatego im to mówi. Gdyby Paweł dziś miał napisać ten sam list, myślę, w XXI wieku do nas, wiecie, co by powiedział? Nie upijajcie się winem, bądźcie pełni ducha. Chwytajcie za słowo. Odpalcie YouTube'a, by napisał. Puśćcie sobie jakąś pieśń uwielbieniową. Jadąc do pracy, włącz sobie, nie wiem, uwielbienie, które będzie płynął. Tego tyle dzisiaj jest, napisałby Paweł. Włącz sobie, nie wiem, Facebooka, nie wiem, zasubskrybuj sobie jakiś kanał chrześcijański, słuchaj kazań. Ciągle napełniaj się Duchem Świętym. To by Paweł dziś napisał. Módlcie się, miejcie relacje. Napisałby, tak jak on mówi, rozmawiajcie ze sobą przez psalmy. Powiedziałby Paweł, dołączcie do jakiejś grupy domowej. Wiedział, że oni otrzymali ducha, bo widział efekty po nich samych. Minęło parę lat i się zaczęło pikowanie w dół. Więc mówi, napełniajcie, napełniajcie. Wiecie, mógłbym wiele jeszcze mówić, ale myślę, że nic tak naprawdę nie... Czasami nie oddaje jak po prostu obraz, pewna ilustracja. Dziś pierwszy raz postanowiłem skorzystać z rekwizytów. Przyniosłem ze sobą dwie takie szklanki, dwa takie naczynia. Myślę, że pewna ilustracja może najbardziej nam, czasami po prostu obraz bardziej nam zapadnie w pamięć niż to, co ja do was dzisiaj mówię, bo może z tego, co powiedziałem do tej pory, to właściwie niewiele zapamiętacie, to chociaż mam nadzieję, że to. Wyobraź sobie, że te dwie szklanki symbolizują ciebie i, nie wiem, dwoje wierzących osób. Dwoje ludzi, którzy przyszli do Kościoła, przyszli do Chrystusa i oddali swoje życie Jezusowi. Nawrócili się. Przyjęli chrzest w imieniu Pana Jezusa i zostali napełnieni Duchem Świętym. Każdy z nich otrzymał jakąś miarę. Przyjmijmy, że w tym przypadku ta miara jest taka sama. I mija miesiąc, drugi. Każdy z nich, jedna szklanka niech symbolizuje ciebie, druga niech symbolizuje, nie wiem, jakiegoś brata lub siostrę od nas ze zboru. Obydwoje w tym samym czasie się nawróciliście i obydwoje podążacie za Chrystusem. Obydwoje czytacie Słowo Boże. Obydwoje się, znaczy w sensie każdy z was dba o to, by się modlić, przyjść na jakieś na nabożeństwo, dołączyć do jakiejś grupy domowej. I tak mija miesiąc po miesiącu, rok po roku, każdy z was uzupełnia oliwę do swojej lampy. Ale mija kilka lat. Dwa, może trzy lata codziennością. Przestajesz o to dbać. Nie wiem, wpadniesz w niedzielę, co prawda, na nabożeństwo, napełnisz się troszkę, ale ten brat i siostra nie tylko przyjdzie w niedzielę, ale również przyjdzie poniedziałek, przeczyta fragment Słowa Bożego, wejdzie do auta, jadąc do pracy, odsłucha jakieś uwielbienie na YouTubie, przyjdzie wtorek i on znowu będzie się modlił, a ty we wtorek jakoś nie masz siły, jakoś ci się nie chce. Przychodzi środa, ten brat lub siostra znowu napełnia się, modli się, czyta słowo. Wracając z pracy, odsłucha jakiegoś kazania. I tak dzień po dniu, miesiąc po miesiącu. A tobie któregoś dnia się w końcu przypomni i sobie pomyślisz, no dobra, zmęczę. Ze trzy wersety, coś tam sobie dostarczysz. Ale przychodzi kolejny dzień, a ty już nic nie robisz. I tak dzień po dniu miesiąc po miesiącu, a ten brat lub siostra ciągle i ciągle, każdego dnia napełnia się Bożym Słowem. Napełnia i napełnia. Duch Święty. Widzicie, jaka jest różnica między tymi szklankami? Jedna na ten moment jest wypełniona do połowy, ale druga wypełniona jest po brzegi. Często później patrzy taki człowiek, taka osoba na tego drugiego brata lub siostrę i mówi, jak to jest, że Bóg go tak używa? Jak to jest, że ten człowiek jest taki namaszczony, że w nim, nie wiem, rzeczywiście on jest, nie wiem, on ma to coś, czego ja nie mam. Ja ci powiem, co on ma. Ja ci powiem, bracie, co on ma. On jest pełen Ducha Świętego, o które zabiegał i o które dbał. On nie dostał czegoś, czego ty nie masz prawa otrzymać. On dostał dokładnie tą samą miarę na początku. Tylko różnica jest taka, że on zabiegał i dbał o to, by Duch Święty go spełniał. Duch Święty nie ma limitu. Jedyny limit, jaki stanowimy, to my sami. Wiecie, w jaki sposób? Nie chcąc płacić ceny swoim życiem modlitewnym. Limit stanowimy my, nie chcąc my płacić swoim życiem modlitewnym, tym, że spędzamy czas ze Słowem Bożym. To my jesteśmy limitem dla Ducha Świętego, ale nie On. Myślenie kategoriami, że Bóg mu dał więcej, to jest nieprawda. Wiecie jeszcze, jaka jest inny aspekt bycia napełnionym Duchem Świętym? Kiedy jesteś napełniony Duchem Świętym, tak jak ta szklanka, to nie jesteś za bardzo w stanie nawet prowadzić nieostrożnego życia. Bo żeby z tej szklanki się nie wylało, to chociaż musisz bardzo ostrożnie. Zobaczcie, nie wiem, czy wy to widzicie. Ja tylko lekko drgnę, a to, co jest w tej szklance, zaczyna wypływać. Naturalnym staje się dla ciebie czyste i święte życie. Ty nawet o tym nie musisz myśleć, bo ty jesteś tak wypełniony Duchem Świętym, że każdy nieostrożny ruch powoduje, że ty go tracisz. Nawet jak się potkniesz, nawet jak uleci ci trochę więcej, to taki człowiek przychodzi i zaraz jest tak pobudzony przez Ducha Świętego, gdzieś nawet jak upadnie, bo każdy upada, on przychodzi do Boga, wyznaje grzech i znowu oddaje Bogu chwałę, napełnia się Duchem Świętym i ciągle uzupełnia to, co gdzieś się wylało w międzyczasie. Ale kiedy nie jesteś pełen Ducha Świętego, kiedy jesteś wypełniony po brzegi, to powiem ci szczerze, nawet sobie możesz trochę poszaleć, poprowadzić trochę nierozważnego życia. Czy coś się wielkiego wydarza w tej chwili? Nawet kropelka nie skapnęła. Nie musisz się tak starać. Nie musisz tak ostrożnie żyć. Różnica jest taka, że jak się nagle potkniesz, że jak nagle drugi raz coś ci się uleje, to ty jesteś już tak pusty. Już właściwie nic w tobie nie ma. I ty nawet nie masz siły przyjść do Boga, bo czujesz się już niegodnym, czujesz się brudnym. Nie ma już w tobie tego ducha, którego miałeś. I zaczynasz nurkować coraz bardziej. Twoja lampa, ten płomień zaczyna gasnąć. Z każdym dniem coraz bardziej. Wiecie jeszcze, jaki jest aspekt bycia pełnym ducha? Przyniosłem jeszcze dwa rekwizyty. Wyobraźmy sobie, że ta szklanka jest tą butelką. To jest pełna butelka. A ta pusta szklanka jest tą pustą butelką. Pozwolę sobie na chwilę odstawić. To, co zabezpiecza cię, to, co powoduje w tobie Duch Święty i to, że kiedy jesteś pełen Ducha Świętego, to jest to zabezpieczenie, jakie ci Duch daje Święty i cię przygotowywuje na trudności i problemy, które w twoim życiu się pojawią. Bo one się pojawią. Słowo Boże mówi, że deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Więc możesz spodziewać się i oczekiwać, że prędzej czy później będzie taki czas, że doświadczą cię trudności. Ale kiedy jesteś pełen Ducha Świętego, to chociaż nie wiem, jakie trudności by po tobie skakały, chociaż nie wiem, co by się działo, jakie trudności byś doświadczał, to nic się nie wydarzy. Mogę skakać po tej butelce, mogę skakać i się do wieczora. Przyjdzie na ciebie, być może, przyjdzie na ciebie choroba, śmierć kogoś bliskiego. Ale wiecie, dlaczego ona nie pęknie? Ponieważ większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. A wiesz, bracie i siostro, co się wydarzy, kiedy będziesz pusty, kiedy w twojej lampie nie będzie ani krztyny paliwa? Ja ci powiem, co się stanie. Pierwszy problem jest po tobie. Pierwsza trudność w twoim życiu i zostaniesz zmiażdżony. Taka jest różnica między byciem pełnym Ducha Świętego a byciem bez Ducha Świętego. Chciałem zapytać ciebie, bracie i siostro, kończąc, jak wygląda twoja lampa? Jak wygląda twoja lampa? Czy pali się wyrazistym płomieniem, która rozświetla ciemność tak, że ludzie lgną do Chrystusa? Czy w tym świecie, który dziś pograża się w coraz większej ciemności, twoja lampa naprawdę płonie jasno i wyraźnie? Czy twoja lampa jest pełna oliwy? Czy twoja lampa jest pełna Ducha Świętego? Czy zabiegasz o to, by napełniać swoją lampę każdego dnia? Czy może twoja lampa po prostu już tli się resztkami sił? Jeszcze jedziesz na oparach. Ten jeszcze knot, już pusty jest pojemnik, ale ten knot jeszcze jest trochę nasączony. I coś tam jeszcze się z tego ognia wydobywa. Jakieś jeszcze resztki. Ale jeśli nie zaczniesz napełniać swojej lampy kolejnymi porcjami ducha, jeśli nie będziesz dostarczał Ducha Świętego do swojego życia, to zapewniam cię, ona w pewnym momencie zgaśnie. Nie wiem, może liczyłeś, że ona sama się napełni. Jeśli liczysz, że twoją lampę napełni, nie wiem, pastor, lider grupy domowej, to chcę ci powiedzieć, z twoją nie ma takiej możliwości. Ja mogę cię zachęcać. Pastor może cię inspirować. Lider grupy domowej może ciągle cię pobudzać do tego, byś trwał w Chrystusie, ale twoją lampę możesz napełnić tylko ty sam. Musisz przychodzić do Boga Ojca, prosić, abyś nam ciągle i ciągle uzupełniał tą oliwę, którą potrzebujemy do życia, by nasze lampy płonęły. A może twoja lampa już w ogóle zgasła dawno temu? Właściwie jesteś tutaj jeszcze może, bo jakieś relacje cię trzymają. Ale już twoja lampa w ogóle nie świeci. To chciałem zadać ci pytanie. W jaki sposób poradzisz sobie, gdy przyjdą trudne okoliczności w twoim życiu? Jak poradzisz sobie, jeśli zacznie po tobie skakać wszystkie problemy tego świata, a diabeł zacznie cię ujeżdżać? W jaki sposób chcesz przez to, drogi bracie lub siostro, przejść? Jak chcesz walczyć z grzechem? Własnymi siłami? Nie ma takiej możliwości. To, co daje nam siłę do walki z grzechem, to jest to, co nas wypełnia. To Chrystus poprzez swojego Ducha żyjący w nas. Te dwie butelki pozornie wyglądały tak samo, ale to, co je różniło, to to, co je wypełniło w środku. Twoim zabezpieczeniem, twoją ochroną jest Duch Chrystusowy, który żyje w tobie. Jeśli nigdy nie oddałeś życia Jezusowi i zastanawiasz się, co masz zrobić, by przyjść do Niego, odpowiem ci ustami apostoła Piotra: opamiętaj się. opamiętaj się i nawróć się o 180 stopni od grzechów, w którym trwałeś, w którym żyłeś. Uwierz, że tylko On jest odpowiedzią. Uwierz, że tylko w Nim jest zbawienie i życie wieczne. Nie w tym Kościele, w jakiejś religii, ale w Jezusie Chrystusie. Opamiętaj się, daj się ochrzcić w imieniu Jezusa, a zostaniesz wypełniony Duchem Świętym. Pan Jezus mówił o tym, że jest źródłem, które nigdy nie wysycha. On jest cysterną, która nigdy nie ma końca. Tak jak powiedziałem wcześniej, to my stanowimy, kochani, limit dla Ducha Świętego, tylko i wyłącznie my sami. Jezus, czytamy w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, który go mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Pochylmy swoje głowy, kochani, w modlitwie. Duchu Święty, kochany Jezu, dziękujemy Ci, że Ty nie zostawiłeś nas sierotami, że Ty nie pozostawiłeś nas samemu. Dziękujemy Ci, że kiedy odszedłeś do Ojca i zasiadłeś po prawicy, to pozostawiłeś, zesłałeś nam, dałeś nam Ducha Świętego, aby On żył w nas, aby nas prowadził. I dziękuję Ci za to, że Twój Duch nas prowadzi, że Twój Duch do nas mówi, że Ty jesteś tym, który jest naszą inspiracją, zachętą, jesteś naszym zabezpieczeniem, ochroną przed wszelkimi ciężarami tego życia, jakie na nas spadną, ale że Ty jesteś przede wszystkim ochroną do tego, byśmy prowadzili święte i czyste życie. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za to, że Ty chcesz nas napełniać, że Ty nie masz limitu. Boże, daj nam mądrości, byśmy potrafili tak żyć, by stale się napełniać, by szukać Ciebie każdego dnia. Proszę Cię, Duchu Święty, przyjdź teraz tutaj w to miejsce. Wypełniaj każdy, który, jeśli jesteś w miejscu, gdzie potrzebujesz napełnienia Duchem Świętym, to możesz to zrobić nawet tutaj dzisiaj. Jeśli czujesz, że Twój zbiornik, Twoja lampa jest już prawie pusta albo na wyczerpaniu, to wołaj do Ducha Świętego, aby Cię wypełniał. Duchu Święty, przyjdź. Prosimy Cię, przyjdź. Niech nasze życie będzie pełne owoców. Pełne owoców Ducha Świętego. Chcemy widzieć w naszych domach, w naszych rodzinach pokój, radość, cierpliwość, łagodność. Boże, tak bardzo tego potrzebujemy. Ja tak bardzo tego potrzebuję. Potrzebujemy Twoich darów. Boże, one są w Twojej gestii. My jedyne, o co prosimy, to po prostu uzdalniaj nas do służby, do tego powołania, które masz nad nami. Duchu Święty, przychodź tutaj. Przychodź i wlewaj się z nas, kiedy będziemy Cię teraz uwielbiać. Przychodź więcej i więcej. Amen.